Tech Love. Z miłości do technologii.
Czas na poradnikową środę w Tech Love. Witajcie serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cześć chłopaki.
Cześć.
Dziś ja jestem pomysłodawcą audycji, więc ja zacznę. Dziś będziemy mówić...
Tak jakbyś nie zaczynał zawsze.
Właśnie musimy to zmienić. Bang. Ja tutaj naprawdę chciałbym, żeby to zmienić w jakiś sposób. Dzisiaj będziemy mówić o roamingu. Wyjeżdżam właśnie na krótki trip za chlebem, za ocean, na kilkanaście dni.
Czyli rozumiem do Chicago. Każdy szanujący się góral.
A nie, jadę tam, gdzie jest pięknie, ciepło, na Florydę. I no właśnie, to jest taka sytuacja, gdzie warto przez chwilę zastanowić się, bo koszty w roamingu są bardzo duże.
W tym roamingu, dodajmy, poza Unią Europejską, do tego, że jeżeli my w Unii i przyzwyczailiśmy się do bardzo taniego roamingu unijnego, to wszyscy przyzwyczaili. Niestety to się kończy, jak wyjeżdżamy poza Unię.
Tak, ale wiesz co, mówiąc o unijnym, to też jest taki trik, dosyć, tak jak powiedziałeś, słusznie, my się przyzwyczailiśmy, ale nie do końca tak jest z tym tanim roamingiem. Wiesz, ja ostatnio mam taką ofertę u jednego operatora, która się nazywa Next i mam taki ekran, na którym pokazuje mi, ile mam gigabajtów i pokazuje mi, że mam 50 gigabajtów miesięcznie i 5 chyba? Czy 4 gigabajty w roamingu? 3,5 w roamingu, więc brzmi super, prawda? I jedziesz sobie do Barcelony i sobie surfujesz. Po czym się okazuje, że po 500, mimo że na tym ekranie masz 3,5, tak naprawdę okazuje się, że masz tylko w cyklu rozliczeniowym tylko 500 darmowych mega, które konsumujesz bardzo szybko, a każdy następny megabajt jest już płatny. Na szczęście nie są to stare czasy, kiedy to kosztowało fortunę, ale nie jest to tak, jak było za darmo. Wydaje mi się, że ta idea roam like home, do której się przyzwyczailiśmy, bo tak rzeczywiście było i było mnóstwo ofert, w których tak naprawdę ten net w Unii Europejskiej był naprawdę w dużych ilościach za darmo, one się skończyły. Operatorzy najpierw się cieszyli z tego roam like home, później płakali i tak bardzo płakali, że wypłakali, że we wszystkich nowych ofertach, spójrzcie na swoje nowe oferty, przyjrzyjcie się temu dokładnie, bo ja na przykład, słuchajcie, byłem zaskoczony, ja wiem, że to brzmi dziwnie, jako były rzecznik operatora, zdziwko, no bo ja widziałem wielkimi literami na aplikacji, że mam te 3,5 giga, żyłem w błogiej nieświadomości, że to działa dokładnie tak samo jak te 50 giga w Polsce, bo tutaj te 50 giga faktycznie mam co okres rozliczeniowy i mogę cisnąć ile się da, znaczy do limitu. Tak w roamingu nie do końca tak jest, dlatego warto na to uważać.
Ja mam jakąś starą taryfę u magentowego operatora i tam mam chyba z 5 gigabajtów w roamingu unijnym, jeżeli chodzi o transmisję danych, więc rozumiem, że doradzasz mi niezmienianie.
Znaczy, no właśnie trzeba uważać, bo operatorzy robią różne triki, które powodują, że te oferty w roamingu robią się coraz mniej atrakcyjne, nawet tym unijnym. Na szczęście, tak jak powiedziałem, te płatne w tych pierwszych, bo mamy jak gdyby trzy etapy, prawda? Mamy etap, gdzie są darmowe gigabajty czy megabajty. Później mamy moment, gdzie one są promocyjne, czyli płatne, ale jeszcze to jest jakaś kwota sensowna. No i później jest już trzeci poziom, gdzie te ceny są już zbyt wysokie. Uważajcie na to, bo na to warto zwracać uwagę. Jak się głośno o tym nie mówi, ja uważam osobiście, że Roam Like Home gdzieś tam cichutko został...
Dokonał żywota.
Może nie dokonał żywota, ale na pewno nie jest to tak atrakcyjne i jak było w pewnym momencie, bo faktycznie masz rację, Norbert, było sporo takich taryf, gdzie tych gigabajtów było tak dużo, że ja znam ludzi, ja sam taki byłem, że wyjeżdżając gdzieś za granicę, kompletnie nie szukam na przykład Wi-Fi w hotelu, po prostu mnie to nie interesowało. Mówiąc oczywiście o Unii Europejskiej, ale lecimy dalej.
Poza Unię.
Tak.
Więc teraz jest coś, co nazywa się Fair Use Policy, polityka uczciwego korzystania. I to jest prawdopodobnie jeden z efektów, te widełki, czy takie
tak.
etapy, o których
mówisz. Czy czym ona jest tak skomplikowana, że wydaje mi się, że normalny Kowalski nie rozumie do końca.
Absolutnie. Tak naprawdę to jest coś, co powstało zostało stworzone przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na prośbę operatorów, którzy skarżyli się na wielkie straty, które ponoszą ze względu na tę bardzo taką frywolną politykę.
Pamiętam jeszcze starych czasów, jak Orange bardzo się cieszył z wprowadzenia Rlachu. Nawet napisał taki list pochwalny do pani europosłanki, że to świetny pomysł, a później też zaczął się skarżyć. Bo to rzeczywiście faktycznie są duże koszty. Ale tak jak powiedziałeś, ten fair usage policy brzmi dobrze, bo to jest słowo fair, więc powinno być przyjazne, ale wydaje mi się, że większość ludzi, szczególnie takich osób, które podróżują jakoś tak bardziej intensywnie, ludzie tego do końca nie rozumieją. Bo to wiesz, pytanie, czy te 14 dni musisz być ciągle za granicą, czy tam 2 tygodnie, wiesz, ta przewaga ruchu za granicą. Jest sporo takich, moim zdaniem, nieprecyzyjnych informacji, biorąc pod uwagę jeszcze to, że w zasadzie nie czytamy regulaminów, więc warto na to uważać. No ale słuchajcie, no ale schody to się zaczynają, jak wyjeżdżamy z Unii. To jest w ogóle już wtedy. Nawet w Szwajcarii nawet tak. Starczy, że wpadniemy, przejadę na chwilę. Ja jak jeżdżę na nartach do Włoch, to jadę po prostu przez moment przez Szwajcarię kilkadziesiąt kilometrów i naprawdę grubo jest wtedy.
I w ogóle schodzą legendy o Szwajcarii, że operatorzy, którzy są w Szwajcarii, tak ustawiają anteny swoich BTS-ów, żeby zgarniać wszystkich dookoła i żeby siać na Unię Europejską swoim wrogim sygnałem.
Tak, są różne legendy. Ja na przykład słyszałem o takich legendach, że są tacy operatorzy, którzy tak manipulują ruchem w Unii też, żebyśmy na przykład mieli tak słaby internet u takiego słabego dostawcy, jak jesteśmy za granicą, żebyśmy tak naprawdę z niego nie korzystali, no bo ten relach jest, no, nie jest za korzystny, więc różne triki robią operatorzy. Uważajcie, kochani, ale pomyślmy, że jesteśmy, jak nasza legendarna piosenkarka Doda, wyjeżdżamy z Unii Europejskiej, no i wtedy zaczynają się schody. Chcemy na Insta wrzucić stories, fajnie filmik do swoich fanów na basenie w Dubaju i cyk. Po kilku minutach 2000.
I później trzeba szukać sponsora na ten filmik. To moja pierwsza.
Jest nie sponsora, no starczy zadzwonić do dyrektora marketingu, operatora i robi
jak się
cud.
Jak się ma numer telefonu?
Się robi cud. I robi się zadymę w social media, po Wi-Fi hotelowym i jest cud wtedy.
Pierwsza najważniejsza rzecz. Zacznijcie interesować się tematem kilka dni przed wyjazdem.
Dokładnie. Ja jadę właśnie do Stanów i co mi tutaj panowie radzicie?
Ja powiem tak, jestem świeżo po długim wyjeździe do Stanów i zastanawiałem się wcześniej nad tym internetem, jak go rozwiązać, bo potrzebowałem go. Dla mnie, ja miałem dwa problemy. Pierwszy moim problemem było to, że potrzebuję dużo internetu. Drugim moim problemem było to, że ja potrzebuję być ciągle pod swoim numerem telefonu i mieć jednak cały czas dostęp do telefonu, a w Stanach na przykład właśnie, to nie dość tego, że internet jest bardzo drogi, jeżeli jesteśmy w roamingu i mamy normalnego operatora swojego, to oprócz tego bardzo drogie są połączenia telefoniczne. I te przychodzące, i te wychodzące. Normalnie jak w Centertelu w 450 na początku, jak wchodził do Polski, naprawdę te ceny są ogromne. I o ile pierwsze problemy mi się udało dość łatwo rozwiązać, a to drugi problem nie do końca mi się udało rozwiązać, rozwiązałem go tylko częściowo i nie do końca to się udało i zapłaciłem za te połączenia dość dużo. Pierwszym problemem to, czyli dane, to było bardzo proste. Ja zainteresowałem się tym, jako że mam iPhone'a, który obsługuje eSIM-a, zainteresowałem się eSIM-ami. Jest kilka firm, które mają eSIM-y, które dają dostęp do transmisji danych globalnie. Ja korzystałem z dwóch takich operatorów. W jednym urządzeniu miałem operatora Ubigi, a w drugim urządzeniu miałem operatora, czyli to miałem tego operatora Ubigi miałem w iPhonie, a w iPadzie miałem operatora Trufon. I to są takie firmy, które dają ci właśnie eSIM-a, czyli wirtualnego SIM-a i pakiet transmisji danych. I to wszystko jest mega wygodne, bo tak naprawdę instalujemy tylko aplikację na naszym urządzeniu, czyli na iPhonie albo na iPadzie. Tam kupujemy pakiet, instalujemy wirtualną kartę SIM i już z tego korzystamy. Możemy to zrobić przed wylotem.
No właśnie chyba radzimy, żeby zrobić to spokojnie w Polsce. Jeszcze.
Ale nawet jeżeli zapomnicie o tym, to możecie pójść na lotnisku do Starbucksa, odpalić internet, Wi-Fi darmowe ze Starbucksa i zrobić to w ciągu 5 minut, bo to naprawdę trwa 5 minut, taki wirtualny zakup karty.
Zwróćcie uwagę tylko, że taki Wi-Fi Starbucksa na lotnisku nie jest najbezpieczniejszy.
I ja bym tą kartą nie płacił.
O Jezus Maria, naprawdę, już przestańcie.
Hej.
Starbucks na lotnisku.
Musisz zaprosić kogoś kiedyś z niebezpiecznika, to ci zrobi tutaj wykład, dobrze, jakie cuda
ale
można
przede wszystkim,
Piotrze, zapraszamy,
przede wszystkim w tych obu systemach płaci się Apple Payem, czyli jest to płatność bezpieczna. Wiecie, ja mam iPhone'a, ja się nie boję, Apple Pay jest najbezpieczniejszym środkiem płatności i chłopaki z niebezpiecznika też to potwierdzają, że Apple Pay jest najbezpieczniejszy.
To jest to, że Tim Cook przychodzi i płaci za ciebie wtedy, tak?
Tak, dokładnie okay. Tak. Tim
Cook to faktycznie przychodzi. W miarę bezpieczne jest. Więc, ja nie mam.
No więc ja kupowałem te eSIM-y, kupiłem sobie taki pakiet na Stany, 3 GB za 29 euro, ważny przez 30 dni. I to prawie mi wystarczyło, musiałem dokupić jeszcze 3 GB, będąc tam na miejscu. ale ogólnie to było super i moim zdaniem to fajna opcja, bo to około 120 zł za 3 GB na 30 dni. Uważam, że to super opcja. Ciągle nie musiałem się pozbyć swojego telefonu. Byłem cały czas pod swoim numerem telefonu, bo miałem kartę fizyczną T-Mobile'a. Byłem cały czas, miałem dostęp do internetu, bo miałem jako drugą kartę ustawioną transmisję danych, czyli tą Ubigi. Super opcja.
Myślę, że te 3 GB, gdybyś nie wykupił tej opcji, kosztowałyby cię grube kilka tysięcy złotych.
Myślę, że tak. A tak to kosztowało mnie to 120 zł i wiesz, i naprawdę to jest ekstremalnie proste do wykorzystania i do zastosowania. O tak.
Tylko tutaj mówicie o takim ma bardzo małej części rynku z wykorzystaniem eSIM-u, czyli środowisko Apple na domu.
Wiesz, my szpanujemy jak to posiadacze Apple.
Nie, spokojnie, iPhone. Przecież eSIM to nie tylko Apple. eSIM to sporo, dużo tak, różnych innych telefonów.
Nowy Pixel i w zasadzie kropka. Tak, oczywiście Galaxy Fold również.
No właśnie, o którym mówiliśmy wczoraj.
Ale to są wciąż bardzo drogie urządzenia.
Tylko nowy Pixel? Czy też wchodzi to, czy nie?
Trójka chyba też miała eSIM-a, tak.
O, to dobrze, bo ja mam 3A.
Ale nie wiem, czy 3A też ma eSIM-a. Trójka, trójka Excel miały.
No właśnie, więc jakie jest inne rozwiązanie, Jarosław? Co ty robisz, jak podróżujesz ze swoimi urządzeniami bez eSIM-a?
Przede wszystkim to polecam zrobić 3 rzeczy. Jeżeli ktoś ma czas, to najlepiej udać się w tym celu po prostu do salonu i porozmawiać z konsultantem na żywo i posprawdzać pewne rzeczy.
Ale mówisz o polskim operatorze?
I o polskim operatorze. Bo tak jak Norbert wspomniał, masz dwa aspekty. Transmisja danych, która rzeczywiście jest droga. Druga rzecz to po prostu komunikacja, ciągłość rozmowy z twoim numerem, czy to wiadomości, czy
proszę
to
do mnie nie dzwonić, jak będę tam, możecie do mnie pisać.
Okej, okay. Nie będziemy się denerwować jakoś bardzo. Więc wracając do tematu, ja bym sugerował udać się do operatora albo sprawdzić, tak, jeżeli ktoś jest bardziej ogarnięty na stronie czy w aplikacji, czy na pewno A, mamy włączony roaming, B...
Chyba każdy ma włączony roaming już.
Da się wyłączyć, więc jeżeli ktoś kiedyś mógł po prostu wyłączyć, zapomnieć. To jest najgorsza sytuacja, która mnie na przykład kiedyś spotkała, jak okazało się, że karta służbowa, jak byłem za granicą, nie miała włączonego roamingu. Mimo iż zawnioskowałem o to, po prostu coś nie zabanglało, mówiąc kolokwialnie. I zwyczajnie byłem odcięty i musiałem po prostu szukać innego rozwiązania. Co ja robiłem, latając za granicę, a latałem właśnie i też do Stanów, i do Azji. Azja jest w ogóle mega ciekawa pod tym względem i tutaj też trzeba uważać, jak to działa. Zawsze miałem kartę zapasową. Po prostu drugą kartę SIM, której też wiedziałem, że mam włączony ten roaming i awaryjnie mogłem zadzwonić. Zazwyczaj na dwóch swoich kartach włączałem jakiś minimalny pakiet danych, który był uległby polskiego operatora, który był i tak drogi, ale warto mieć takie dla bezpieczeństwa, moim zdaniem, ponieść taką inwestycję. Jeżeli mówimy o Stanach, jeżeli macie iPhone'a czy inne urządzenie ze SIM-em, fajnie rzeczywiście można korzystać z tych operatorów ogólnoświatowych, których można zdalnie aktywować, no bo na tym polega eSIM, że możesz to zrobić zupełnie zdalnie, bez obsługi, bez wkładania karty. Ja z kolei zawsze korzystałem z lokalnej karty SIM. I tu taka ciekawostka. Mówiłem o tym w którymś z jednych poprzednich odcinków. Na przykład, jeżeli lecicie do Korei, to tam na lotnisku znajdziecie taką budkę podobną do takiej, w której możecie wynająć samochód, w której możecie wynająć
Modem, tak.
Router. Przenośny router z kartą w środku, który będzie kosztował was naprawdę grosze. To jest kilka złotych, kilkanaście złotych, kilkadziesiąt złotych za w ogóle nielimitowaną na przykład transmisję danych. No i taki router ma też taką zaletę, że podziała te kilkanaście godzin na jednym ładowaniu i możecie korzystać też z internetu na laptopie, na telefonie, na drugim telefonie, na czym chcecie. Warto się zainteresować gdziekolwiek, jeżeli lecicie, to zróbcie takie małe przeszukajcie internet, jak to działa w danym kraju, co ludzie polecają. Jest mnóstwo form, na których ludzie wam doradzą. Warto się zainteresować, kto ma na przykład najlepszą ofertę. Druga uwaga, bardzo istotna, z takiej trochę jakby ode mnie, od męczybuły, że zwróćcie uwagę, że w Stanach...
Męczybuła?
Tak. Męczybułkos, niech będzie. W Stanach czy w Azji są wykorzystywane inne częstotliwości. Wasz telefon czy wasz router przenośny, który na przykład kiedyś kupiliście, może tam po prostu nie działać.
Tak, w przypadku starszych telefonów, tak, ale w przypadku nowych telefonów raczej tego problemu nie będzie.
Znowuż mówisz to z perspektywy użytkownika iPhone'a i trochę inaczej to działa, niestety. Jeżeli mówimy o drogich smartfonach, tych bardziej topowych, tam rzeczywiście są wbudowane modemy, które wspierają większą ilość bandów, czyli tych zakresów częstotliwości. I też jedna taka uwaga jest taka, że są bandy, które są używane w Polsce czy w Europie, mamy w miarę spójne. I one, dodatkowo te urządzenia będą niektóre działać w roamingu w niektórych sieciach zagranicznych, a nie zawsze tak będzie. Więc czasem może się okazać, że zupełnie taniej wyjdzie, zamiast kupować na przykład drugiego pakietu danych u twojego operatora w Polsce, na twojej polskiej karcie SIM, polecieć na miejsce i kupić tam po prostu jakiś super tani telefon, czy też super tani mały router przenośny z baterią i kartę SIM do niego. I to może być bezpieczniejsze rozwiązanie. Oczywiście to zależy, czy mówimy tutaj o takim konsumenckim korzystaniu, że jedziesz na wakacje i w sumie jak nie będzie internetu, to też fajnie, bo porozmawiasz z rodziną, albo nie wiem, pokontemplujesz przyrodę, ale jeżeli ktoś leci biznesowo i musi po prostu, musi mieć ten kontakt, to naprawdę czasem warto jest zapłacić $100 na lotnisku, kupując router i kartę SIM z dużą ilością danych, niż kombinować. Szczególnie jeżeli czas
tak, bo ten rachunek w Polsce może was naprawdę zaskoczyć. Tak na marginesie chyba największy pakiet na Stany Zjednoczone ma w tym momencie plus, tak mi się wydaje.
No właśnie to jest, odkąd wszedł, ja pamiętam, że jeszcze jakiś czas temu te pakiety na Stany były i było ich sporo, były pakiety na kraje pozaunijne u naszych operatorów, była jakaś strefa T-Mobile i inne rzeczy i było dużo możliwości. I faktycznie w ostatnim czasie to się wyczyściło. Typu operatorzy, odkąd chyba jest właśnie ten roaming unijny i chcą sobie odbić na troszeczkę swoje straty, bo pewnie są stratni trochę na tym roamingu unijnym, odbijają sobie faktycznie
to na tym roamingu egzotycznym.
Tak, i tam znika bardzo dużo ofert. Jeżeli chodzi o Azję, no to ja mam to doświadczenie, że z Azją takie, że faktycznie tą kartę dało się kupić na budce, na straganie, tam kartę SIM, taką lokalnego operatora, tam wszyscy ci pomagali, ci sprzedawcy aktywowali, doładowywali te karty, nie było problemu.
No czasem jakaś ściema lekka może być. No.
Jakaś ściema mogła, ale ogólnie ten internet był tani. W Stanach mam bardzo złe doświadczenia z kupowaniem kart takich SIM-owych. I to nie moje tylko doświadczenie, ale też doświadczenie osób, z którymi podróżowałem. Kupiliśmy takie karty SIM w Walmarcie, które potem łatwo podobno miało się dać aktywować w domu. Okazało się, że w ogóle wydaliśmy od groma pieniędzy na kontakt z linią obsługi klienta, bo tą kartę trzeba aktywować przez telefon. A na końcu się okazało, że jeszcze te karty nie obsługiwały hotspotu, czyli nie dało się tego internetu, którego kupiliśmy bardzo dużo, bo tam za kartę $45 było 30 GB internetu. Okazało się, że tego internetu nie można zrobić hotspota i nie można było go wrzucić do telefonu.
Tetheringu nie można robić.
Tak, tetheringu, a na przykład właśnie w Ubigi, w tych kartach eSIM i w Ubigi i w na przykład Trufonie, tam bez problemu robisz hotspota mobilnego z telefonu i udostępniasz na internet drugiemu urządzeniu, albo na przykład instalujesz taką kartę na iPadzie, gdzie to jest jeszcze tańsze, na przykład, bo Trufon ma oddzielny pakiet dla iPada i tam to jest jeszcze taniej, bo za 3 GB płacisz 100 zł i też możesz go udostępnić dla swojego telefonu, więc tutaj jest dużo opcji. Problemem są połączenia telefoniczne, bo faktycznie to kosztuje bardzo drogo i tutaj jedyną opcją chyba, która myślę, że się sprawdza, to jest tak zwany Wi-Fi calling. Niektórzy operatorzy to obsługują w Polsce, chyba nie wszyscy jeszcze cały czas, czy wszyscy już obsługują Wi-Fi calling?
Wydaje mi się, że 3 z 4, ale Polkomtel Plus też w ostatnim czasie.
Tak, wszyscy to obsługują, aczkolwiek są, wiesz, różne ograniczenia, na przykład ograniczenia sprzętowe. Nie każdy telefon obsługuje Wi-Fi calling.
To jeszcze wyjaśnijmy, co to jest Wi-Fi calling. Wi-Fi calling to jest taka usługa, dzięki której możemy w obrębie, mając dostęp do Wi-Fi i będąc w internecie właśnie z Wi-Fi, możemy rozmawiać de facto ze swojego numeru telefonicznego poprzez internet i wtedy nie są nam naliczone opłaty roamingowe, tylko jesteśmy chargowani, jakbyśmy wykonywali normalne połączenie, będąc u siebie w kraju. I to jest bardzo fajna opcja i ja w ten sposób sporo w Stanach rozmawiałem, typu jak wiedziałem, że czeka mnie długa rozmowa telefoniczna, to po prostu siadałem w jakiejś knajpce, gdzie było dobre Wi-Fi i robiłem Wi-Fi calling, bo on w T-Mobile'u działa bardzo dobrze.
I to tak jak właśnie twoja podróż, to jest dobre rozwiązanie, że masz gdzieś router podpięty, nie wiem, do ładowarki samochodowej, który non-stop jest włączony i w momencie, jeżeli nawet ktoś do ciebie zadzwoni, to właśnie zadzwoni poprzez Wi-Fi calling, więc ani nie zapłacisz za wykonywanie połączenia, ani za odbieranie. Bo jeżeli mówimy tutaj szczególnie, spójrzcie w swoje regulaminy i cenniki, strefa poza pierwszą, to pozostałe strefy już dochodzą ze strefy piątej międzynarodowej, to są naprawdę kwoty rzędu duża kawa za minutę rozmowy.
10 w Stanach, 10 zł za minutę rozmowy, czy to przechodzące, czy to wychodzące, nieważne.
Najgorzej, jak ktoś się zapomni, no 15-minutowa rozmowa kosztuje 150 zł powiedzmy i to są naprawdę już pieniądze, do których warto się jakby się pochylić i zastanowić, jak to zrobimy, zanim nam polecimy.
Ja mam jeszcze takie uwagi do tego, co Jarek, ty mówiłeś, to ja jeszcze bym dołożył takie już drobiazgi, typu na przykład uważajcie z włączeniem telefonu w samolocie, jak wylądujecie. Bo czasem po tych kilku godzinach lotu chcecie sprawdzić, co tam na fejsie, co tam na Insta, co tam na Twitterze, a jeszcze jak się wam odpali film na YouTubie i nagle się okazuje, że w 15 minut dosłownie fajna kwotka się bardzo szybko generuje, więc bardzo bym rekomendował tutaj ostrożnie z tym pierwszym takim kontaktem z telefonem jeszcze na płycie lotniska, kiedy szczególnie te loty transkontynentalne, to z godziny się wychodzi z samolotu, więc uważajcie na to. Druga taka moja rada na przykład też jest taka a propos tego, co ty powiedziałeś, Jarek, o lotniskach. Ja zawsze obserwuję to, że na lotniskach jest właśnie taka kumulacja takich cwaniaków jak my, którzy coś tam kupują, jakąś kartę, modem i czasem to po prostu długo trwa. A wszyscy marzymy o tym, żeby wyjść już poza budynek lotniska i zacząć wakacje. Dlatego warto, i tutaj z kolei w kontrze do tego, co powiedział Norbert, ja do Walmartu nie chodzę jak każdy prawdziwy Polak, który odwiedza Stany Zjednoczone, coś tam
chyba
sobie zakupić.
Żeby coś oddać.
Nie, ja akurat mam doświadczenia takie, że po prostu właśnie wybieram sobie jakiś salon. Ja akurat korzystałem za każdym razem z usług T-Mobile, jak byłem w Stanach i wybierałem sobie jakiś taki salon na uboczu, tam z reguły jest pustawo, jesteś klientem dnia dla takiego tutaj pracownika takiego salonu, więc zrobi ci wszystko, co chcesz, zadzwoni, aktywuje, jeszcze jak powiesz, że jesteś z Poland, Holland, to w ogóle chce się dowiedzieć czegoś przy okazji o Europie. I na pewno to jest wtedy jakby wszystkie te elementy, których mówiłeś, czyli cała ta procedura jest mocno uproszczona. Ja dwa razy takie coś robiłem, dwa razy to bardzo fajnie zadziałało i teraz chyba w tym roku, oprócz tego, że skorzystam z twojej rady i rzeczywiście wcześniej dokładnie zakupię SIM-y, zarówno na iPadzie, jak i na iPhonie, to jeszcze na wszelki wypadek właśnie się będę backupował jakąś kartą z T-Mobile'a, którą kupię właśnie w salonie poza lotniskiem.
Tak, w ogóle T-Mobile miał taką fajną ofertę w Stanach ostatnio, że na 30 dni miałaś w ogóle darmowy internet i modem, bo wysłali ci modem, tylko musiałaś mieć jakiś adres w Stanach wcześniej, wszyscy mi polecali, weź ty, jesteś pierwsze dwa dni nocujesz na jakimś Airbnb, zamów sobie taki modem, wyślą ci go tam, dostaniesz kartę za darmo, będziesz miał full internet przez 30 dni, kartę za darmo, ale jakoś uznałem, że nie polecę kuźniarem i nie zrobiłem tego.
O Jezus, a powiedz w ogóle, bo ja mam mieszane doświadczenia też co do zasięgu.
No,
amerykańskiego, to jest niezłe, prawda? Przez T-Mobile, ja pamiętam jak wyjechałem z San Francisco i miałem bardzo fajny zasięg. I później przez kilkaset mil nie miałem zasięgu
w ogóle.
W zasadzie wcale, jadąc wzdłuż wybrzeża.
No wiesz co, ja jeździłem dużo po takiej też dziczy amerykańskiej w głąb Ameryki i tam faktycznie no, było tak, że przez 3 dni nie mieliśmy zasięgu w ogóle. Przez 3 dni nie pojawiło się na telefonach nic. I nieważne, czy to był T-Mobile, Verizon, czy cokolwiek innego, czy AT&T, po prostu nikt nie miał zasięgu, różne karty, różni operatorzy, 3 dni bez zasięgu.
No dobrze.
Duży, fajny detoks, ale masz rację, jedziesz Big Shore'em, jedną z bardziej znanych amerykańskich turystycznych tras, z San Francisco do Los Angeles i tak naprawdę musisz polować na zasięg.
To jest niezwykłe.
To jest niezwykłe, Ameryka rządzi się swoimi prawami, te przestrzenie są tam tak ogromne, że operatorom się...
Wiesz, nie trzeba szukać dzikich przestrzeni, ja tego doświadczałem na Manhattanie. Architektura Manhattanu jest takim dużym wyzwaniem na pewno dla pokrycia radiowego, dla operatorów komórkowych, że wystarczy skręcić jakąś przecznicę i nagle koniec.
Podobno też wystarczy mieszkać w Polsce i mieć Playa, który wyłączył zasięg plusa i jak mieszka w małej miejscowości, to też nie ma zasięgu, więc...
Nie, właśnie na Twitterze się dzieje i wszyscy piszą, że wszędzie mają zasięg, więc jest bardzo dobrze. Także dobrze, że wyłączyli i tyle. Niech wszystko wyłączają.
To a propos tego braku zasięgu, to powiem wam, że to może być spowodowane tym, że właśnie mieliście urządzenia, które nie wspierały danej częstotliwości, która na przykład była dostępna. To mogą być bardzo niskie częstotliwości w technologiach, których po prostu nie ma w naszych urządzeniach, które być może ten zasięg był. Czyli mogliście na przykład wykonać połączenie awaryjne, to by oznaczało, że jakiś zasięg był.
O, widzisz, tego nie sprawdziliśmy faktycznie.
Chociaż nie, nawet nie mielibyście połączeń awaryjnych.
Kurczę,
teraz się pomyliłem.
Słuchajcie, chłopaki, bo T-Mobile, ja oglądam teraz mecze playoffy NFL i tam T-Mobile się chwali bardzo, że ma 5G, przepraszam, w zasadzie w całym kraju. Może ja bym 5G potestował. Bardzo się pomyliłem, to dziwne to jest. Tylko muszę mieć telefon specjalny jakiś.
Nie, to 5G, to tam żarty, wszyscy się śmieją z tych 5G w Stanach. Bardzo niska częstotliwość, rzeczywiście duża propagacja, czyli
ale
duży
5G jest.
Zakres.
No dobrze, ale to jest. Wiesz, pewnie w jakichś dwóch wybranych...
Pierwszy Polak, który bym komercyjnie 5G potestował.
No to wiesz, wejdź do, w Detroit do salonu T-Mobile i kup kartę i zapytaj się, czy możesz tak zrobić.
No, dam wam znać.
I czy możesz oddać telefon po 7 dniach. No więc tak, z zasięgiem faktycznie jest problem w wielu miejscach. Ja wiesz, ja mam iPhone'a, iPhone 11 występuje w takiej wersji międzynarodowej, więc myślę, że po prostu powinienem mieć tam ten zasięg, jeżeli on tam jakikolwiek był. Chyba nie było. Pamiętam, że Indianie gdzieś tam w okolicy parku Monument Valley używali telefonów satelitarnych na kempingu, więc chyba po prostu tam nie było zasięgu niczego innego.
Masz zdjęcia jakiegoś drona?
Tak, mam gdzieś zdjęcia. Tak.
Niezwykłe.
Anteny mieli tam namioty, anteny, więc... Więc faktycznie jest tam problem. Ty w takich miejscach nie będziesz. Tak jak powiedziałem, eSIM dla mnie jest game changerem, jeżeli chodzi o to i w końcu się przydaje. Przez długi czas nie
wiedziałem. Tak, ta prostota jest też tutaj, prawda? Ta intuicja, czyli masz apkę i wszystko działa, kilka...
W apce masz informacje o tym, ile masz gigabajtów, ile gigabajtów ci zostało, pełne informacje. Fajne jest to, że właśnie możesz ustawić, że jeden numer jest do połączeń, drugi numer jest do roamingu. Jest hotspot mobilny. Nic więcej sobie nie możesz wymarzyć.
Świetnie. Zaraz będziemy aktywować u mnie.
I ja tak w międzyczasie zrobiłem mały przegląd ofert i wydaje mi się, że jeśli tu wszystko jest tak, jak być powinno, to jeżeli mówimy o internecie poza Unią Europejską i tymi krajami tutaj Norwegia i Liechtenstein, to jest całkiem spoko opcja w Play. To jest 100 zł za gigabajt na świecie. Mamy tutaj między innymi Stany Zjednoczone.
To bardzo ciekawa opcja. 3 razy mniej niż w jakimś tam eSIM-ie, ale jednak jest. I jeżeli ktoś nie ma tego eSIM-a, nie może tego zrobić, boi się kontaktu z biurem obsługi klienta bądź jakimś...
Dlaczego?
Ale mówię, że w Stanach się boi, bo i się wiesz, tam gdzie on na przykład nie zna dobrze angielskiego albo nie zna dobrze tajskiego, to może sobie kupić to.
Się nie przejmujcie. Jest duża szansa, że jeżeli myślicie, że nie znacie dobrze angielskiego, to sprzedawca w sklepie może znać jeszcze gorzej ten angielski. Naprawdę. Ktoś nie był nigdy w Stanach, to doświadczy tego.
Ale na pewno będzie znał wtedy hiszpański, więc jeżeli nie znacie hiszpański, to w ogóle jesteś w domu.
Na pewno warto, wniosek z tego jest taki, że warto się po prostu przed wyjazdem przygotować, żeby nie doznać tego szoku na miejscu, tak jak właśnie pani Doda. Strzał z roamingu może być bardzo bolesny, dlatego warto się do tego przygotować.
I też mówiłeś o tym włączaniu telefonu w samolocie zaraz po wylądowaniu. Ja osobiście sprawdzałem tego typu jakby scenariusze i różne telefony po prostu w tym momencie się gubią. Możecie mieć wyłączoną na przykład transmisję danych w roamingu, ale zaraz jak wylądujecie, telefon się po prostu zaloguje do jakiejś sieci i mimo wszystko może te dane transmitować. To jest, mimo że macie to wyłączone, zdarza się to. To są bardzo nietypowe scenariusze.
I tu warto się zabezpieczyć. Ja po właśnie takiej wpadce a la Doda, ale mniej kosztownej i też miałem numer do... kogoś tam. Zrobiłem sobie taką rzecz w telefonie u swojego operatora, że ustawiłem, że moje koszty w roamingu mogą być maksymalnie 100 zł. I potem po prostu te dane są odcinane i dalej mnie operator po prostu mi odetnie transmisję danych, więc nie narażę się na te koszty zbyt mocno. Te 100 zł dla mnie jest takim ryzykiem, które wkalkuluję sobie.
I zazwyczaj jest tak, że masz ten limit, ten capping i wyłączą ci na przykład możliwość wykonywania połączeń, odbierania, ale jeżeli wyślesz wiadomość albo wykonasz jakąś czynność, to zostanie odblokowane. To nie jest tak, że odetną cię już.
Znaczy ja mam ustawione tak, że maksymalnie to będzie 100 zł.
No nie musisz wyrazić zgodę na to, że chcesz dalej z tego korzystać. Jest to jakaś blokada. Powiem wam, że z moich doświadczeń wynika, że bardzo dużo ludzi się skarżyło na te blokady, że bardzo dużo ludzi, którzy byli gdzieś za granicą i jednak byli nieprzygotowani, tak jak my tutaj dzisiaj mówiliśmy, czyli nie mieli lokalnych kart, nie mieli eSIM-ów, chcieli naprawdę być w kontakcie na przykład ze swoim biznesem, to prosili o radykalne podwyższanie tych limitów. No bo 1000 zł na przykład, czy 2000 zł w roamingu takim dalszym, pozaeuropejskim, to wcale nie jest dużo pieniędzy.
Jeszcze jedna taka uwaga, że jeżeli byliśmy przy samolotach, że w ogóle bardzo często możecie też skorzystać, wcale nie musicie się odcinać od internetu w samolocie. LOT to chyba jest ostatnia linia lotnicza w Europie, która na trasach transatlantyckich nie oferuje internetu w samolocie.
Po co to komu?
No po to, żeby sobie Twitterko przeglądać, posłuchać Techlo, albo Instagramusia przejrzeć, więc bardzo wiele...
Komu to potrzebne?
Bardzo wiele linii lotniczych.
Inspolo masz i wystarczy.
Ma internet na pokładzie, możesz włączyć telefon, wrzucić go tylko w tryb samolotowy.
Tak, ja ostatnio leciałem nawet po Europie Lufthansa. Lufthansa ma nawet swoją aplikację z multimediami, czyli można fajne seriale, filmy obejrzeć. Także...
Tak, zamiast tego jak na krótkich lotach, gdzie masz samoloty bez pokładowego systemu rozrywki, możesz ten pokładowy system rozrywki mieć na swoim iPadzie i faktycznie masz internet też. Ja w jedną stronę właśnie leciałem do Stanów samolotem, który miał internet. Mogłem całą drogę sobie posurfować w sieci. Z powrotem podstawiono mi strucla, który nie miał, ale jest to fajne jak ma. I to w ogóle nie jest już wcale takie drogie, to pamiętam, że chyba 1 gigabajt kosztował mnie 30 czy 40 zł, czyli tam 10 euro. Cena akceptowalna zupełnie za 12 godzin możliwości popracowania, na przykład jeśli lecisz biznesowo.
Jeszcze dodam, że znalazłem w plusie ofertę za 90 zł 1 gigabajt w orientalnym czy pakiecie atlantyckim.
Tak. A, czyli walka trwa. No ale nie będę przenosił karty do innego operatora.
Ale... Ja osobiście to robiłem przed wylotem w jakieś orientalne miejsce. Po prostu orientowałem się, jakie są oferty i kupowałem specjalnie drugą kartę SIM, żeby mieć na wszelki wypadek.
Ach, tak, ty jesteś zawsze przygotowany po prostu. Dobrze, że mamy cię w swoim zespole.
Fajnie jest mieć też telefon, który wspiera dual SIM. Wtedy można mieć dwie karty w jednym urządzeniu. Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś ma, prawie każdy pewnie ma w szufladzie gdzieś jakiś stary telefon, weźcie go po prostu, używajcie go jako modemu i to znacznie lepiej się sprawdzi niż dual SIM na przykład.
To już w ogóle, jeszcze jak mamy ten stary telefon, to faktycznie weźmy go ze sobą oraz na przykład weźmy sobie swojego nowego iPhone'a. Kiedyś rozmawiałem z taką dziewczyną, podróżniczką, już mówię dlaczego iPhone'a, podróżniczką, która jeździ po całym świecie, zazwyczaj solo jeździ sama i mówi, że w ogóle zawsze ma iPhone'a, używa iPhone'a jako swojego podstawowego telefonu, robi nim zdjęcia, robi z niego relacje na Instagramie i oprócz tego ma zawsze jakiś stary telefon i mówi, że iPhone to w ogóle jest najlepszy bezpiecznik, jeżeli chodzi o jakieś skrajne sytuacje, typu okradli cię, zgubiłeś kartę, zgubiłeś pieniądze. Po prostu iPhone'a można w każdym miejscu na świecie sprzedać w bardzo dobrych pieniądzach i mieć pieniądze na awaryjną sytuację i używać z tego drugiego telefonu. I ona mówi, że tego iPhone'a traktuje jako takie swoje ubezpieczenie podróżne, jako taką ostatnią deskę ratunku. Gdyby coś się wydarzyło, to zawsze tego iPhone'a w każdym miejscu na świecie sprzeda za duże pieniądze.
Ciekawe podejście, ale to chyba rozwiązanie tylko do takich naprawdę ekstremalnych wypraw.
Rolnik dolarów by zrobił więcej podobną robotę, wydaje mi się. Dobrze schowany.
No to za to, drugi telefon, rolnik dolarów. Jarek, daj spokój. No. Wystarczy
Jestem
tego. Wystarczy
Januszem
tego
technologii. Tego.
Ale wiesz, konkluzja myślę naszej audycji dzisiejszej jest taka, że faktycznie się dzięki eSIM-owi bardzo dużo się pozmieniało ostatnio. Dużo łatwiej przygotować się na te podróże zagraniczne. Możesz to zrobić wszystko z domu, kupić kartę. Może to będzie to kosztowało troszeczkę drożej niż karta lokalnego operatora na miejscu, ale na pewno będzie dużo bardziej czyste, przejrzyste i proste w zastosowaniu.
Przy okazji gratulujemy Orange'owi w Polsce za to, że eSIM ma i motywujemy innych operatorów, żeby tego eSIM prędzej czy później wprowadzić. Może prędzej, bo już długo je wprowadzacie bardzo i to trwa, a funkcjonalności dodatkowych jest bardzo dużo. Bardzo dziękujemy. Nie będzie mi za tydzień, będziecie tęsknić za mną. Właśnie będę podróżował.
A my będziemy nagrywali sami.
Tak, to ja będę prowadzącym w przyszłym tygodniu?
Tak,
będę słuchał.
My się tutaj podzieliliśmy rolami właśnie. Marcin dostał rolę Clarksona.
To ja w końcu jestem Hammondem, tak?
Nie, ja miałem być Hammondem, ty miałeś być kapitanem powrotem.
Bardzo dziękujemy, oklaski na koniec i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Love. Z miłości do technologii.